tak się złożyło, że po wojnie uniwersytety, również i w Polsce, cały taki ten świat intelektualny skupił się na Heideggerze. No Heidegger to była tak zwana, uprawiał tak zwaną filozofię nieczystego sumienia, o czym powiedział Wittgenstein, który po II wojnie światowej jako nazista był bardzo zdziwiony, że to jednak Niemcy o takiej kulturze zostali tak potraktowani przez los. Tam jeszcze był inny aspekt kobiecy, gdzie też zachował się niezbyt fajnie. No ale właśnie świat uniwersytecki wybrał jego. Nim się zapisał, był tłumaczony, wydawany, omawiany. Natomiast, który, jak wiecie, też dokonał plagiatu, bo część jego takiej głównej pracy, którą opracowywała jako sekretarka u Husserla, Wittgenstein przejął, publikował jako swoje dzieło. Także postać rzeczywiście bardzo nieciekawa, ale właśnie on zetrumpował. Natomiast tak naprawdę uniwersytety, to uniwersytet przez Centrum Wittgenstein został prowadzony właśnie przez panią Annę. To też jest taka wielka zasługa w tym układzie. Tym bardziej, że to centrum będzie obchodziło w tym roku 25. rocznicę. Także i zarówno na drodze naukowej, i zarówno takiej drodze życiowej Wittgenstein dla pani Anny jest czymś bardzo ważnym, a resztę już oddaję pani głos. Chcę też uprzedzić, że będzie dzwonek, żebyśmy się mówili z panią Anną, no, żeby tak zmieścić się w czasie.
Dziękuję pięknie za to wprowadzenie. Już nie muszę nic dodawać, także pokora, którą przećwiczyłam właśnie z uwagi na Wittgenstein, nie pozwala mi nic już dodać. Natomiast tak podczas mszy też spoglądałam na portret Wittgenstein i tak chcę się podzielić takim wrażeniem, które on wywiera, bo to jest ostatnie zdjęcie Wittgenstein. I jest to według mojego zdania, ale również artysty, który nam projektuje wszystkie okładki do fenomenów, które wydajemy właśnie w Centrum Wittgenstein. To jest jej zdjęcie takie odzwierciedlające nie tylko fizyczność Wittgenstein, ale jej duszę. To jest świętość namalowana właśnie na tym obliczu, dlatego ten portret uważam, że robi największe takie wrażenie i ma taki odbiór duchowy, tak, że ze swojej strony polecam, żeby taką Edytę sobie gdzieś jako zakładkę do książek wkładać. Proszę Państwa, w nawiązaniu do tego, co powiedział ojciec i też zresztą to, co w homilii wygłosił, uważam, że warto rozpocząć nasze rozważania od pewnego przesłania, pod którym nie tylko podpisze się Wittgenstein, ale wiele świętych kobiet i to kobiet współczesnych i tych, które nie tak dawno odeszły, a miały bardzo silne tożsamości, a o silną tożsamość też walczy w swoich pismach i w swoim życiu właśnie Wittgenstein. A przesłanie to brzmi: jeżeli chcecie zmienić świat, idźcie do swoich domów i kochajcie swoje rodziny. To jest takie przesłanie uogólniające w pewnym zakresie myśl Wittgenstein i to, co związane jest właśnie z formowaniem się nas jako kobiety. Ono może tak brzmieć nie en vogue, bo przecież mamy takie czasy, gdzie to jest takie demodé właśnie, a uważam, że ja już jako kobieta powiem tak, w podeszłym wieku, bo już ojciec mnie tutaj jako babcię przedstawił, że babcia nie może być za młoda, więc z tej perspektywy lat, które przeżyłam, wiem, że należy bardzo, bardzo kochać w życiu i bardzo kochać swoją rodzinę. I Edyta to nam też przekazuje. Przez ten temat, tak zwany zadany, jest niezwykle obszerny. W związku z tym ja go tylko dotknę, ale tak jak się zorientowałam, to będzie cały cykl tych wykładów formacyjnych, więc on siłą rzeczy będzie się rozpisywał na te poszczególne tematy i jak gdyby pewne korzystam już z tego, że widzę twarze, które znam i które są wprowadzone i wtajemniczone w nauczanie Edyty Stein, więc będę po prostu przeskakiwać pewne problemy, ale i nawiązywać do tego, co już kiedyś wcześniej powiedziałam, w związku z tym mogę się powtarzać, ale są mi potrzebne pewne odwołania, żeby tę myśl Edyty Stein tak dogłębnie przedstawić w tym zakresie tutaj mi zadanym, a więc pojęcie macierzyństwa w tejże myśli, w tej refleksji Mszy Świętej. Proszę Państwa, jak powiedziałam, temat jest obszerny, ale jak zwykle odwołam się do pewnych lektur, które należy studiować, ponieważ nie ma to jak dotknąć książki nie tylko, prawda, internetowo, ale poczuć smak jeszcze papierowej książki i sięgnąć do Edyty Stein, do jej sztuki macierzyńskiego wychowania. To był odczyt radiowy Edyty w 1932 roku, ale ukazał się już przetłumaczony przez wspomnianą też siostrę Immaculatę Adamską w takiej książce Błysk Głębi. Błysk Głębi to doświadczenie i nauczanie świętej Teresy Benedykty od Krzyża. Wydane, no właśnie takie niszowe wydanie, Borne-Sulinowo 2003, ale wiem, że ono jest w sprzedaży i można zamówić i tę książkę mieć na półce, z uwagi na to, że tam jest wiele tekstów takich niepopularnych Edyty, a związane z tym tematem. No ale podstawowe oczywiście to jest Edyta Stein, kobieta według jej zadania i łaski. To jest też w przełożeniu, ja tę książkę polecam, zaraz wyłożę dlaczego, w przełożeniu, w przekładzie siostry Immaculaty Adamskiej z 1999 roku. To jest wydawnictwo Tczew Pepin, też takie raczej niszowe, ale ta książka została już dwukrotnie wydana przez Karmelitów Bosych prowincji krakowskiej w krytycznym opracowaniu, w lepszym tłumaczeniu, ale ja jestem przywiązana do tego z 1999, dlatego że siostra Immaculata wpisała tam dedykację właśnie w tymże roku, w tym 99, i ona jest dla mnie taka wiążąca. Ja za tą dedykacją szłam i pozwolę sobie odczytać to, co ona mi zakreśliła w tej książce od Edyty. I ja dlatego to tak przyjmuję jako taki drogowskaz, prawda? A brzmi to tak. Tajemnicza zapowiedź zwycięskiej walki kobiety z mężem i jej wypełnienie się w zwycięstwie, jakie odniosła królowa wszystkich kobiet w imię całej ludzkości, tłumaczy może ową szczególną wrażliwość kobiecej natury na dobro moralne i wstręt do tego, co niskie i pospolite, będącą jednocześnie jej obroną przed pokusą zatonięcia w zmysłowym i płytkim życiu. Łączy się z tym także jej uwrażliwienie na sprawy Boże, na osobisty kontakt z Panem, tęsknota i gotowość, by dać się całkowicie wypełnić przez Jego miłość i pozwolić mu sobą pokierować. Dlatego we właściwym, uporządkowanym życiu rodzinnym zadanie wychowania moralnego i religijnego oraz praca związana z kształceniem jednostki przypada w głównej mierze kobiecie. Jeśli jej życie zakotwiczone jest całkowicie w życiu Jezusa, nie musi się ona obawiać, że jej troskliwa miłość do osób powierzonych jej pieczy przekroczy swą miarę, a ona sama stanie się ofiarą, straci pod nogami grunt, na którym musi mocno stać, gdy chce dla drugich być przystanią i podporą. To jest ten cytat właśnie z kobiety według jej zadania i łaski. Proszę zauważyć, że tu jest ważny podtytuł, który wydobyła właśnie siostra Immaculata. Według jej zadania, czyli jej zadania jej kobiety i łaski. W tych późniejszych wydaniach jest podtytuł Pytania i refleksje. No to jest tak ogólny, że nam nic nie mówi, prawda? Natomiast tutaj w podtytule od razu mamy przekazaną tą myśl, o co chodzi w wydobyciu istoty kobiety, że to jest to złączenie natury i łaski, pewnego prowadzenia nadnaturalnego, tak? Także duchowego. I to jest w tymże podtytule. I proszę Państwa, z lektur polecanych to proponowałabym Rafała Czekalskiego Koncepcja wychowania Edyty Stein, księdza Rafała Czekalskiego. On był rektorem UKSW, także ta książka jest tutaj do zdobycia na UKSW, tak? Także warto do niej sięgnąć, szczególnie do rozdziału Filozofia wychowania. I polecam książkę też księdza profesora Roberta Skrzypczaka, którego Państwo macie okazję na żywo słuchać, prawda, bo co tydzień wygłasza homilię w Warszawie. I to jest książeczka Geniusz kobiecy, Edyta Stein, o tożsamości płci. Geniusz kobiecy, Edyta Stein, o tożsamości płci. I to wydał Wrocław 2019. I proszę Państwa, i absolutna nowość, nawet w tym sensie, że ja ją wczoraj dopiero wzięłam do ręki. Też książka, do której napisał wstęp ksiądz Robert Skrzypczak. Wstęp taki absolutnie dotykający chwili, w której my jesteśmy teraz zanurzeni. Książeczka jest pióra Kali Gress, dwa S na końcu, Antymaryja. I to jest uchwycenie problemu kobiety z perspektywy aktualnych wydarzeń. Te aktualne wydarzenia, które przecież znamy, bo jesteśmy w nich, w samym wnętrzu tych wydarzeń, pokazują, jaką rolę może i już odgrywa przesłanie Edyty Stein zawarte w tej jej książeczce. Ja gdy zaczęłam studiować tę książkę wiele, wiele lat temu, mówię, Boże, jaka konserwa, kto to, że tak powiem, jest w stanie przeczytać, wcielić w życie i tak dalej. Natomiast z perspektywy lat widzę, że to jest to, co zwycięża, że to po prostu jest to, o co w tej chwili chodzi, jest to ratunek dla współczesnej kobiety i jest to odpowiedź na całą ideologię LGBT, gender, queer i tak dalej. I że jest to znakomity odpór na to, co w tej chwili dzieje się to w naszej ukochanej ojczyźnie, gdzie problem aborcji staje się bombą taką, którą się podkłada pod wszelkie wydarzenia polityczne, między innymi zmianę rządu i tak dalej. Coś, co w ogóle jak gdyby było w pewnym sensie na uboczu, staje się, jak tak się zagłębimy w tę problematykę, to nagle ten problem zaczyna łączyć i dzielić, prawda, koalicjantów, jak i w ogóle zmianę, która może nastąpić, jeżeli chodzi o rząd naszej kochanej ojczyźnie. Czyli to jest ta bomba, prawda, a właśnie problem aborcji, a w przesłaniu Edyty Stein w tej nauce o kobiecie mamy takie wywyższenie kobiety, takie podkreślenie jej wspaniałości, że to, co nam proponują, prawda, z drugiej strony, wszelkie możliwe odmiany feminizmu, jest mówiąc potocznie, do kosza, jest nie do przyjęcia, odziera kobietę z całego jej piękna, z tego, z jej istotowości, z jej istotowości. Właśnie to jest takie ważne i to takie wstępne, to jest jeszcze nie moja książka pożyczona, ale zachęcam, żeby ją nabyć, bo to jest wydawnictwo AA, krakowskie wydawnictwo 2023 roku, czyli absolutna nowość. I proszę Państwa, to takie aktualizujące tę problematykę wprowadzenie, ale jeżeli już chcemy od razu wejść w to, o czym mówi Edyta Stein, to też należy wskazać na pewne jej lektury, które ją doprowadziły do tego, że ona wychwyciła tę istotę kobiecości, istotę kobiety i potrafiła na podstawie właśnie tych lektur, ale oczywiście swojego warsztatu też metodologiczno-filozoficznego, na tyle uogólnić, że mamy klarowną w tej chwili wizję i typologię kobiet, z jakimi się spotykamy. Taką autorką przez nią zaczytywaną jest Sigrid Undset. Sigrid Undset, jej książki są, że tak powiem, dostępne w języku polskim. Przypomnijmy tylko, że była to też kobieta bardzo ciekawa, też z początku XX wieku. I noblistka w 1928 roku dostała za swoją twórczość Nobla, więc warto do tej książek sięgnąć i warto też jak gdyby tą uwagę, którą Edyta Stein biograficznie sformułowała na temat Sigrid Undset, to jest cytat właśnie też z tej kobiety, z książki samej Edyty. Kto tak jak ona, czyli Sigrid Undset, uczciwie i trzeźwo patrzy na życie, nie może zaprzeczyć, że przedstawia typy realne, choćby je nawet dopierała z pewną stronniczością. Przez nie bowiem chce wykazać, że w człowieku działają siły psychiczno-popędowe, które trzeba uwzględnić w przeciwieństwie do zakłamanego idealizmu i przesadzonego intelektualizmu, usiłującego przefrunąć ponad tym, co ziemskie. W związku z tym zachęcam panie do przeczytania ponownego, bo być może, że czytałyście książki Sigrid Undset, ale to te, które polecam, a więc Krystyna, córka Lavransa, tak, Olaf, syn Auduna, i na podstawie właśnie tych książek Edyta wydobywa typy kobiece, które no, funkcjonują, oczywiście są to typy kobiece, a więc w pewnym sensie jakaś taka idealizacja, tak? Typ nie jest odniesienia, nie ma takiego absolutnie konkretnego, ale można zauważyć w tej naszej społeczności kobiecej takie kobiety, które można nazwać kobietą bluszcz. Kobieta bluszcz, wiemy, jak bluszcz się oplata, tak? Więc to jest kobieta, która oplata mężczyznę i próbuje tak nim manipulować, żeby spełniał jej oczekiwania, jej pragnienia. Dalej. Kobieta wydma piaszczysta, a więc taka kobieta, która tak jak wydmy pod wpływem wiatru i różnych atmosferycznych okoliczności przesuwają się, w zależności od okoliczności potrafią się dostosować i swoje osiągnąć. I trzeci typ to jest kobieta a la mężczyzna. Kobieta, która próbuje naśladować mężczyznę, męskie pragnienia, upodobania, dlatego że ceni właśnie ten typ ogarniania świata, jaki reprezentuje mężczyzna. Czyli to jest taki rodzaj kobiet, które bardzo łatwo ulegają maskulinizacji, prawda? I to jest ten trzeci typ, który wyróżnia Edyta Stein na podstawie tych lektur. I wracając właśnie do nich, jako do podstawy, to konkretyzuje te kobiety, te typy, o których przed chwilą mówiłam, odwołując się do właśnie tej Krystyny Córki-Lawransa i Olafa Synalduna, ale i do Ibsena Nory, to też polecam, żeby sobie odświeżyć lektury i Goethego, i Figeli w Tauridzie. Ja celowo nie skupiam się na tych lekturach, żeby pokazać adekwatność tej typologii Edyty Stein, ale polecam właśnie, żeby podczas tego formowania się sięgnąć do tych lektur i wtedy będzie to odniesienie, takie wejdziemy wyobraźniowo w świat, który jest kreowany przez tych autorów i spojrzymy, czy gdzieś odnajdujemy się w tych typach kobiecości i w tych bohaterkach, które tutaj zarówno Sigrid Undsen, jak i Ibsen, jak i Goethe nam pokazują. To jest też, jak mówię, takie dotknięcie pewnej kwestii, która oczywiście może być rozwijana, ale my przechodzimy do już tego wzorca idealnego kobiety według Stein i tutaj odwołuję się do tego, co już panie wiedzą z nauczania Edyty Stein, bo tak to jest w przypadku tejże filozofki, że to, co ma nam do przekazania, to jest docieczone w jej drodze, czy na jej drodze rozwoju filozoficznego i życiowego. Czyli chcę powiedzieć, że to, co mamy u końca drogi Edyty, zaczęło się jak gdyby z takiego filozoficznego punktu widzenia, ale tenże punkt był przez nią traktowany właśnie na zasadzie takiej pasji, takiego drążenia, takiego poszukiwania. Edyta miała zawsze to takie mocne zacięcie poznawcze, które rzutowało na jej biografię. Ja Państwu pokazywałam, że jej biografia to jest właściwie droga, tak? Że całe życie pracuje na to, co osiąga jakby u końca dosyć wczesnej drogi, bo przecież ginie w tej komorze gazowej nie jako stara kobieta, prawda? Także to jest, tak jak mówię, ten wzorzec idealnej kobiety docieczony filozoficznie, a tak jak ojciec już podkreślał w swojej homilii, on nie jest przy biurku, tak, jakoś wydedukowany, tylko życiem poświadczony. Także to jest to złączenie, dlatego jest takie przekonywujące. A więc jeżeli sobie cokolwiek przypomnimy z tych początków filozofowania Edyty Stein, to wiemy, że ona docieka prawdy na drodze filozofii fenomenologicznej. A filozofia fenomenologiczna tym się kieruje, żeby dociec istoty zjawisk, istoty rzeczy. W związku z tym chce jak gdyby nie tylko opisywać to, co jak gdyby na powierzchni jest widoczne, co jest widoczne z uwagi na pewne obserwacje, które czynimy, ale to, co jest konieczne, żeby jakaś rzecz jakieś zjawisko było tak, a nie inaczej nazwane. Czyli żeby istniało niezależnie od jakichś warunków zewnętrznych. I to jest to badanie istoty wszelkich zjawisk. Jeżeli odniesiemy do tej naszej problematyki, to Edyta najpierw zaczyna oczywiście od pokazania istoty człowieka. To wiemy, że dociekanie istoty człowieka nam przedstawia tą tożsamość człowieka, ale z uwagi nie na jakieś wartości relatywnie pojęte, tylko uniwersalne wartości, bo one wtedy poza granicami, okolicznościami funkcjonują i są obowiązujące. I takimi wartościami dla Edyty jest właśnie miłość i prawda. To jest istota, prawda, człowieka. I z uwagi na tak wydocieczoną fenomenologicznie istotowość, Edyta pokazuje, że istnieje równość esencjalna, czyli istotowa kobiety i mężczyzny. Kobiety i mężczyzny. I ta równość esencjalna, istotowa, ona nie jest widoczna tak jak gołym okiem. Ona jest dopiero widoczna w świetle prawdy objawienia. To jest bardzo ważna uwaga, ponieważ my dopiero zobaczymy, że w pewnym momencie swoich filozoficznych dociekań Edyta dochodzi właśnie do tego, żeby pokazać, że nasze spostrzeżenia, nasza wiedza, nasza droga, nawet bardzo jak gdyby uczciwie kontynuowana czy rozwijana, dopiero nabiera jak gdyby mocy i jest prawdziwa, jeżeli odniesiemy ją do prawdy objawionej, do tej prawdy, która jest Bogiem. I to jest to prześwietlenie całej koncepcji Edyty Stein, tej filozoficznej i antropologicznej, właśnie poprzez teologię. To jest niezwykle ważne, bo Edyta dopiero wtedy zyskuje swoje miejsce w dziejach filozofii, ale i również w tym, co pisze na temat człowieka, mężczyzny, kobiety, gdy odniesie te swoje dociekania do horyzontu transcendentnego, do Boga. Da? W związku z tym, jeżeli to jakoś tak sobie uchwycimy, to widzimy wyraźnie, że antropologia Edyty Stein jest antropologią dualistyczną, czyli taką antropologią, która pokazuje, że wzorzec kobiecości i wzorzec męskości uzupełniają się, są komplementarne, są różne, ale komplementarne. I to jest ważne, to jest z uwagi na to, co już powiedziałam, o tyle przekonywujące, że odrzuca się w takiej antropologii dualistycznej na przykład te nierówności, które są rejestrowane w dziejach ludzkości kobiety względem mężczyzny czy mężczyzny względem kobiety. To są historyczne jak gdyby różnice, ale w sensie istotowym, takim już na najwyższym poziomie poznania, kobieta jest równa mężczyźnie. I to powinno każdą zniewoloną kobietę usatysfakcjonować i w pewnym sensie wytrąca broń tym ostrym, drapieżnym feministkom pod sztandarem queer, teraz czy LGBT, czy różne są odmiany współczesnego feminizmu. W każdym razie, jeżeli tak jest, to zarówno mężczyzna, jak i kobieta są ludźmi. Ona to wyraźnie pokazuje, że do pewnego momentu właśnie tak taki relatywny punkt widzenia historyczny uruchamiając, to oczywiście kobiety były dyskryminowane i są dyskryminowane, prawda? Ale ta dyskryminacja jest powierzchowna i dlatego, jeżeli się w to zagłębimy i badamy, kim my jesteśmy, prawda, jako kobietę, to nagle nam się odsłania, że w świetle objawienia jesteśmy równe mężczyźnie, prawda? Mamy tę samą wolność w oczach Boga. Zarówno mężczyzna, jak i kobieta jest człowiekiem. A to nie było tak zawsze oczywiste, bo jak pisze Edyta, bardzo często kobietę traktowano jako, czy utożsamiano z rozwojem kilkuletniego dziecka, niedorozwiniętego, czy wręcz zwierzątka. Tak? Czyli ta pogarda dla kobiet historycznie była rejestrowana, tak? Natomiast w sensie objawienia, odniesienia do horyzontu transcendentnego nie można takiego wniosku wyciągnąć. W związku z tym Edyta dalej się zastanawia, jeżeli już ma tu zabezpieczoną tą równość w odniesieniu do horyzontu transcendentnego kobiety i mężczyzny, to zastanawia się nad złożonością osoby ludzkiej. No i tutaj już każda z pań może się uśmiechnąć, bo Edyta oczywiście strukturalnie patrząc na człowieka mówi, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta jest złożony z ciała i duszy, prawda? Czasami mamy właśnie jako kobiety inny pogląd, prawda? No ale jak już konsekwentnie idziemy tymi fenomenologicznymi badaniami, to ta relacja ciała i duszy jest dla nas ważna i przypisujemy zarówno mężczyźnie, jak i kobiecie, że posiadają ciało i duszę. I na tej zasadzie, przepraszam, ale głos mi się, no. Relacja między mężczyzną i kobietą jest relacją partnerstwa. Jest relacją partnerstwa i jeżeli tak, to dalszy krok w jej badaniach musi jak gdyby pokazać cechy istotnościowe mężczyzny i cechy istotnościowe kobiety. I Edyta wskazuje, jeżeli chodzi o te cechy istotnościowe mężczyzny, to przede wszystkim są to jego predyspozycje do analitycznej, abstrakcyjnej i fragmentarycznej wizji świata. To jest mężczyzna, natomiast cechy istotnościowe kobiety to jest wyobraźniowe, konkretne i całościowe ogarnianie świata. Całościowe. Tutaj mamy fragmentaryczne, tu całościowe, tak? To mamy abstrakcyjne, tu konkretne, tak? Tam mamy analityczny umysł, tutaj wyobraźniowy. I teraz jak widzimy, to te cechy, one różnicują kobietę i mężczyznę, ale w związku partnerskim one się uzupełniają. W związku z tym mówimy o tym komplementarnym modelu, prawda, że jest uzupełniający się ten wzorzec, a to uzupełnienie gwarantuje nam, że związek, relacja między kobietą i mężczyzną to jest swego rodzaju pełnia. I to jest już od razu przypisane temu związkowi takiej nobilitacji, że jest to relacja, która gwarantuje pewną harmonijność, szczęśliwość, odpowiedzialność, podział ról i tak dalej. I mając już to badanie, że tak powiem, tych cech istotnościowych mężczyzny i kobiety, Edyta przychodzi do próby pokazania istoty matki. Istoty matki. I to jest ta istotowość, która jest potrzebna Edycie, aby wydobyć właśnie tę więź cielesną, naturalną kobiety z tą więzią duchową, z tą więzią nadprzyrodzoną. I jak to Eidos, tą istotę matki w ten sposób określa, to dochodzi do takiego punktu, gdzie widzi jednak, że tej kobiecie jest coś więcej niż mężczyźnie. Przepraszam, tak skrótowo mówię, ale to będzie rzeczywiście, na tym się chciałabym skupić, ponieważ to już kiedyś tam opowiadałam, jak to wygląda, to powiązanie tej więzi cielesnej i duchowej, tej naturalnej i nadnaturalnej. A skupiłam się ostatnio, to było takie moje, że tak powiem, wakacyjne prawie, że odkrycie. Musiałam coś napisać takiego świeżego i posuwającego tą refleksję nad Editą Stein. Taki tekst i doszłam do tego, co było dla mnie i jest absolutnie przekonujące. Mianowicie okazuje się, że serce matki jest tym, co wyróżnia kobietę, czy odróżnia kobietę od mężczyzny. Co? Proszę nie rozumieć, że mężczyzna nie ma serca. Jako człowiek ma serce zarówno kobieta, jak i mężczyzna. I serce właśnie w takim uogólnionym sensie, serce człowieka, nazywa Edyta Gmitz. To jest bardzo trudno przetłumaczalne pojęcie. Dlatego w rozmaitych pracach dotyczących refleksji Edyty Stein pozostawia się to Gmitz jako pojęcie, natomiast w sensie takim opisowym jest potem to rozróżnienie na to serce kobiety i serce mężczyzny. I tu widać te różnice. Ja pozwolę sobie tu odczytać, bo mówiłam, że też zarówno mężczyzna, jak i kobieta ma duszę. I to, co Edyta pisze o duszy kobiety, to jest tak piękne i tak dobrze przetłumaczone przez siostrę Immaculatę Adamską, że nie przyjmuje tego Szymony świeżego przetłumaczenia, tylko cytuję z siostry Immaculaty. Dusza kobieca powinna być szeroka i otwarta na wszystko, co ludzkie. Musi być spokojna, aby nie wygasić gwałtownym podmuchem najmniejszego nawet płomyka. Musi być ciepła, by delikatne kiełki nie ucierpiały od zimna. Musi być jasna, aby w ciemnych kącikach czy fałdkach nie zagnieździły się jakieś szkodniki. Musi być w sobie zwarta, aby to, co się wciska z zewnątrz, nie uszkodziło życia wewnątrz. Musi być wolna od siebie samej, aby w sobie uczynić miejsce dla innego życia. W końcu musi być panią siebie i swego ciała, aby całą osobowością odpowiedzieć na każde wezwanie. Umieć o sobie zapomnieć, wyrzec się wszystkich osobistych pragnień i praw. Mieć serce otwarte na wszelki cudzy ból i potrzeby. Oto ideał kobiecości. No, pięknie to brzmi, coś tam odnajdujemy w sobie z tego ideału kobiecości, ale tak spełnić w całości, skonkretyzować, rzadko która pewnie potrafi. Ale to, ten cytat i ta myśl Edyty wskazuje już na tą inność w stosunku do duszy mężczyzny, tak? I widać wyraźnie, że tutaj ta natura kobiety i to, co określamy jako jej kobiecość, to jest to złączenie i w tym złączeniu właśnie ta moc matki jak gdyby wypływa i można wręcz powiedzieć, że moc matki wypływa z istoty tej naturalnej i duchowej więzi u kobiety. To jest moc matki. Jeżeli tak, no to już następny krok jest taki, żeby próbować określić to macierzyństwo biologiczne i macierzyństwo duchowe, prawda? Bo ten podział na macierzyństwo właśnie wynika z istoty kobiecości, właśnie z natury i z łaski. I to już jest jak gdyby taka prawie że ostatnia faza jej dociekań, gdy ona będzie pokazywać, że z uwagi na tenże podział, ale i na tę więź, kobieta jest sponsa Christi, czyli jest służebnicą pańską, czyli kobieta właśnie z tej swojej istoty prowadzi człowieka, to zarówno mężczyznę, jak i dziecko, do Boga. Jest tą pośredniczką i z uwagi na jej rolę wynikającą z jej istoty, kobieta jest sponsa Christi. I to jest niezwykle mocne, bardzo trudne, ale jeżeli się spojrzy już na kobietę też nie tylko z filozoficznej, antropologicznej perspektywy, ale i teologicznej, to widać wyraźnie i szczególnie, gdy się sięgnie oczywiście do Biblii. I w tym momencie jak gdyby uruchamia się nam właśnie to objawienie, bo jak powiedziałam, te całe rozważania są odniesione do horyzontu transcendentnego, do objawienia, prawda? I w związku z tym Edyta będzie szukała wzorca idealnego kobiety, już nie po tych lekturach, o których mówiliśmy, tylko w odniesieniu do Maryi. To jest wzorzec idealny kobiety dla Maryi, dla Edyty Stein, Maryja. I Fiat Maryi jest jak gdyby wzorem dla każdej kobiety, czy ona potrafi to fiat Bogu powiedzieć z uwagi na ten dar, który otrzymała, a więc dar kobiecości. I to, jak panie sobie rozważą, jest pewnym węzłem do podjęcia chociażby próby zrozumienia, bo przecież my się przeciwko temu fiat bardzo często buntujemy, czy buntowałyśmy. Dlatego to odniesienie jest tutaj takie ważne, wzorcowe i to jest jak gdyby też podstawa do tego, żeby napisać taką książkę jak Antymaryja i pokazać, że w tej chwili w kobiety właściwie realizują projekt Antymaryi. To jest ta rewolucja feministyczna, która się buntuje, prawda, przeciwko takiemu wzorcowi, żeby powiedzieć tak jak Maryja fiat. I sądzę, że te dwa projekty, projekt Maryi, który lansuje Edyta, i projekt Antymaryi, który lansują przedstawicielki rozmaitych odmian feminizmu, to są dwa wykluczające się projekty i ten, w którym większość z nas uczestniczy, ten Antymaryja jest po prostu tym, który musi przegrać w sensie objawienia, ale w sensie też dociekań Edyty i też patrząc, obserwując współczesność i nasze zachowania, nasze powołania i musi przegrać z tym przesłaniem, od którego zaczęłam wykład, tak? W związku z tym, czy chcemy, czy nie chcemy, musimy powiedzieć fiat. Tak? I to nam pokazuje właśnie Edyta Stein i mówi tak, macierzyństwo Maryi jest wzorem wszelkiego macierzyństwa. Tak jak ona, każda ludzka matka powinna być matką z całej duszy. Tak jak przed chwilą na temat duszy kobiecej państwu, panią czytałam. Aby całe swe duchowe bogactwo przelać w duszę swego dziecka. Jeszcze raz powtórzę, macierzyństwo Maryi jest wzorem wszelkiego macierzyństwa. Tak jak ona, każda ludzka matka powinna być matką z całej duszy, aby całe swe duchowe bogactwo przelać w duszę swego dziecka. To jest cytat z bytu skończonego a wiecznego, tej sumy filozoficznej Edyty Stein ze strony 50. To było jedno, jedyne wydanie, w związku z tym strony tutaj nie mogą być pomylone. I drugi cytat. Wysoki szacunek dla macierzyństwa wywodzi się z pełnej pociechy obietnicy, jaką otrzymała pierwsza kobieta, gdy wypędzono ją z raju. Niewieście i jej potomstwu zostało dane zapewnienie zmiażdżenie głowy węża. Walka przeciw złu, wychowanie do niej potomstwa, oto jej powołanie od grzechowego upadku aż do matki syna, który zwyciężył śmierć i piekło. Ta walka będzie trwać aż do końca świata. Tu już mamy to, prawda, obietnicę, tu mamy objawienie i tu mamy apokalipsę, prawda? Czyli absolutne zwycięstwo kobiety. W związku z tym, proszę Państwa, kolejna lektura to Ewdokimowa, Kobieta i zbawienie świata. Warto sięgnąć do tej lektury, żeby sobie usystematyzować poglądy w tym zakresie i przyjąć to, co mówi Edyta, ponieważ ona to oczywiście po swojemu konceptualizuje, ale tego typu odniesienia, tego typu głosy pojawiały się bardzo często. I proszę Państwa, to jest zadziwiające, że właściwie pochwały kobiety wychodziły spod pióra mężczyzn. Natomiast kobieta rzadko dawała takie, prawda, piękne, przekazywała słowa czy uogólnienia na temat mężczyzny. Kobieta i zbawienie świata. Cytat z tej już kobiety według jej zadania i łaski. W fundamentalnym punkcie historii ludzkiej, a jeszcze bardziej u węgła dziejów kobiety, stoi więc niewiasta o uwielbionym macierzyństwie. To jej macierzyństwo według ciała przekracza jednocześnie naturę. I tu Państwo mają to złączenie, prawda? Od natury do duchowości, do duszy kobiecej i do tego serca gemit, prawda? To, co absolutnie wywyższa kobietę w tym planie stworzenia. Także sądzę, że ta propozycja cyklu kobieta, macierzyństwo, matka wobec cierpienia, matka, towarzysz i tak dalej, to dopiero stanie się w pełni jasne i przekonywujące, gdy wszystkie elementy zostaną połączone. A już tak patrząc z filozoficznego punktu widzenia na ten problem kobiety, kobiecości i jej macierzyństwa, to widać wyraźnie tę różnicę w ogarnianiu świata i rzeczywistości między kobietą a mężczyzną. Ja się bardzo nad tym problemem już tak filozoficznie zastanawiałam, bo mówi się o tym, że te procedury badawcze, filozoficzne zasadzają się na wyjaśnianiu interpretacji, a tu w grę bardzo często wchodzi pojmowanie. I skłonna jestem teraz twierdzić, że pojmowanie, a więc taka procedura myślowa, która jak gdyby pozwala na uchwycenie istoty świata, istoty w ogóle, prawda, stworzeń, ale i swojej tożsamości, to jest właśnie ta procedura pojmowania. Się przechodzi nad operacjami jakimiś intelektualnymi, myślowymi, dochodzi się bezkolizyjnie, to jest ważne, do wiary, a więc łączy się ratio i fides. I kobiety mają tęże umiejętność i śmiem, tutaj jest przewielebny, więc nie będę tym mądrze, ale tak się zastanawiam, dlaczego zawsze jest o wiele więcej kobiet w kościele niż mężczyzn, prawda? I ja uważam, że one coś więcej pojmują, po prostu. To jest takie, przygotowując dla Państwa ten wykład, właśnie się nad tym zastanawiałam i uważam, że duchowość kobiety zmierza właśnie poprzez to, że jest nobilitowana do bycia sponsa Christi, do ogarniania całości i do przekraczania czy pokazywania takiego bezkolizyjnego przechodzenia od ratio do fides i wprowadzania w wieczność. To wprowadzanie w wieczność, to zauważa Tomasz Akwinu, bardzo na ten temat się rozpisuje. Edyta tłumaczy Tomasza z Akwinu, to podchwytuje i pokazuje, że kobieta jest tym, tą pośredniczką, że ona z bytu skończonego w tym swoim pojmowaniu świata potrafi wprowadzić w byt wieczny. Tak? I to jest oczywiście nie kobieta, prawda, wydma piaszczysta, czy kobieta bluszcz, czy kobieta ta maskulinizująca, tylko ta kobieta z istotowości swej, tak, z tego wzorca, którą Edyta pokazuje, a w szczególności z tego wzorca Maryi. Do tego dojdziemy, bo jeżeli się Maryję weźmie za ten wzorzec idealny, no to widzimy, prawda, też dzisiaj była w homilii mowa i w czytaniach, że pod krzyżem stała matka jego, prawda? I czyli tu jest to pośrednictwo Marii w rozumieniu tego syna i wprowadzeniu w tęże śmierć, która jest zwycięstwem i zmartwychwstaniem. Czyli jeszcze raz, kobieta pojmuje świat ponad racjami. Ponad racjami. Pokonuje w ten sposób sprzeczności, które są nie do rozwiązania z męskiego punktu widzenia, prawda? A jej się to zgadza. A jej się to zgadza. W związku z tym, proszę Państwa, swego czasu przestudiowałam tę paralelę, żeby chwycić historycznie, o co chodziło w tych dwóch z kolei wzorcach feminizmu Edyty Stein. Lepiej mówić emancypacji niż feminizmu, ale historycznie też jej rację można przydać, że to też był feminizm, a feminizmu Simone de Beauvoir. Ja na ten temat dużo pisałam, więc tu się nie będę jak gdyby powtarzać. W każdym razie jest to taka próba pokazania zupełnie innej perspektywy wyjściowej od strony filozoficznej, jak i życiowej, między tymi dwoma kobietami, prawda? Edyta Stein to jest właśnie ten esencjalizm, to jest badanie tej istoty, to jest drążenie w głąb, to jest ta otwieranie poszczególnych pokładów w głębi duszy, bo to umożliwia właśnie esencjalizm w odniesieniu do badania takich fenomenów jak kobieta. A z drugiej strony mamy egzystencjalizm, Simone de Beauvoir, czyli powierzchniowość, zjawiskowość, codzienność, to wszystko, co służy w sensie czysto jak gdyby ziemskim, a nie istotowym kobiecie czy człowiekowi. Czyli wykluczanie się esencjonalizmu i egzystencjalizmu w tych dwóch wzorcach. No i oczywiście, jeżeli spojrzymy na te dwa modele, no ja nie zachęcam do czytania drugiej płci z Świętego Włar, bo uważam, że to już jest szkoda czasu, ale jeżeli ktoś chce drążyć i żeby zobaczyć rzeczywiście, że jak z perspektywy historii Simone de Beauvoir, która była niezwykle popularna i jest tą fundatorką tego feminizmu, prawda? Tutaj jest ten mocny zalążek, jak to zwietrzało, jak to po prostu wręcz się nie da czytać. I ze względów, jak mówię, czysto takich dociekliwości naszej, można to czytać, ale po prostu to, co osiągnęła Simone de Beauvoir u końca drogi, fantastycznie uchwycił arcybiskup Życiński, pisząc taki tekst, portret malowany goryczą. Portret malowany goryczą. Otóż u końca drogi Simone de Beauvoir, która, prawda, przyjęła, chcąc być feministką, w sumie męski punkt widzenia i bardzo ten punkt widzenia sobie ceniła i nie widziała sprzeczności, że w stosunku na przykład do Sartra, w którym się tam bardzo podkochiwała i chciała być tą kobietą wyzwoloną, w związku z tym zezwalała na taką relację, jaka ich łączyła, prawda? On w swoją stronę, ona w swoją, a potem sobie jeszcze poopowiadali to wszystko, prawda? I to robiła, tak przynajmniej widać z materiałów, które można sobie doczytać, że była kobietą zniewoloną, wyzwalając się, nie mogła się uwolnić od tej miłości względem Sartra, który tak, prawda, ją traktował bardzo nie fair w sumie, tak? I zreflektowała się u końca drogi, że nic jej nie zostało, prawda? Nie miała ani małżeństwa, ani macierzyństwa, to wszystko tym pogardzała, to ją wyzwalało, ona wtedy była równa Sartrowi, niby niezależna, a zniewolona miłością do niego, prawda? Także stąd ta gorycz. Natomiast Edyta Stein, mimo, prawda, tej swojej drogi, która się kończy męczeństwem, prawda, potrafi dodać, czy swojemu życiu nadać walor przekraczający jej naturę, jej kobiecość. I ta, a o ile kobiecość, to w odniesieniu do wielkiej miłości Boga, której oddaje się, prawda, jako ta służebnica pańska, jako oblubienica, a nie nagina Boga do swoich wyobrażeń o życiu, o powołaniu i o tych wszystkich ziemskich, jak gdyby, przyjemnościach związanych z byciem kobietą. Także te drogi absolutnie się rozchodzą. Teraz widzimy, jak te drogi Edyty Stein i Simone de Beauvoir wyznaczają pewne wzorce kobiecości i niby we współcześnie przegrywa wzorzec Edyty Stein, a upowszechnia się wzorzec Simone de Beauvoir w rozmaitych, prawda, wcieleniach, ale wiemy już, że ten wzorzec Simone de Beauvoir jest wzorcem, który niszczy kobietę, który odbiera jej to, co jest dla niej najważniejsze, najpiękniejsze, zgodne z jej naturą i powołaniem. To wszystko zabiera. I kobiety współczesne, idąc tym tropem Simone de Beauvoir, właściwie odzierają się z wszystkiego, co mają, czy mogą mieć najpiękniejszego. I to proszę się właśnie nad tym zastanowić, co w tym dociekaniu Edyty Stein nad kobiecością jest takie najważniejsze, co prowadzi do takiej już w pewnym sensie konkluzji, ale to Państwo sobie przeczytacie, Panie, u właśnie profesora Skrzypczaka, do geniuszu kobiecości. Geniusz kobiecości polega na tym darze, przyjęciu tego daru od Boga, daru kobiecości. Daru kobiecości. No i oczywiście to jest jak zwykle u mnie preludium do tego, co miałam powiedzieć, ale może będziemy mieć okazję, żebym o tym gemit opowiedzieć, bo proszę Państwa, okazuje się, że serce kobiety, ono nawet od strony anatomicznej jest inne niż, prawda, mężczyzny. To dyskutowałam z kardiologami, sesję na ten temat zrobiłam i rzeczywiście tak jest. Bije nawet częściej 72 razy na minutę, a 65 tylko mężczyzny, ale to trzeba wyjaśnić. Zostawiam ten cały nie do przekazania już problem, ale proszę Państwa, to co chciałam i tylko w dwóch, trzech słowach jeszcze powiem, mianowicie, bo zaczęłam od tego przesłania, bo tu się mogą podpisać wszystkie święte kobiety. Dla mnie taką świętą kobietą była Wanda Pultarska. Polecam jej wykłady na YouTubie, są zgromadzone. Ja sobie tu dla Państwa wypisałam niektóre jej wskazania, ale to, co nas wzniesie, co Pultarska zawsze podkreślała, na kolana przed kobietą. Kobietę trzeba podziwiać, nie rozumieć, podziwiać i tak dalej. I to, co powinny panie te aborcjonistki sobie jak gdyby nad tym zreflektować, tak zwane prawo aborcji, to według Wandy Pułtawskiej to jest też prawo męskiego grzechu. Także feministki jak gdyby tego nie podchwytują w ogóle, prawda? A powinny wykorzystać taki argument. Także jeszcze tak, żebyśmy się zaśmiały, jak ją zapytano, jak pani mogła wytrzymać w małżeństwie 50 lat, 70 lat i tak dalej. Ona powiedziała, że w małżeństwie tak, ale tylko z mężczyzną. Także to jest taka kwestia i teraz przewielebny mnie zobowiązał, żebym jakiś problem do kontemplacji z tych rozważań tu wyłuskała. Ja proponuję, żebyśmy się zastanowiły nad tym, kim w ogóle jesteśmy. Kim w ogóle jesteśmy, a reflektując nad tym pytaniem, uszczegółowić je. Kim jestem jako kobieta, jako żona i jako matka. I kolejny problem, czego pragniesz jako kobieta, jako żona i jako matka. I mocne, ale należy się nad tym zastanowić, macierzyństwo, czy w naszym odczuciu i przemyśleniu to dar czy ograniczenie, dar czy klęska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pani Annie. Za chwilę będzie bezpośrednio, teraz potem będzie.